Bóg jest dobry. Chwała Jezusowi za Jego łaskę i za to, że mamy wielki ogrom błogosławieństwa w dziele krzyża. Jeśli nigdy nie skorzystałeś i nie korzystasz z ofiary Chrystusa, to zachęcam Cię, kimkolwiek jesteś, do tego, aby wziąć udział, pełną garść i pełne dziedzictwo, które jest w błogosławieństwie krzyża dla każdego, kto przychodzi do Jezusa. W naszym zwiastowaniu kładziemy nacisk na bliską relację z Bogiem. Mówimy o byciu duchowo głodnym, spragnionym i złagnionym Boga i Jego obecności. Pobudzeni, zachęceni Bożym Słowem, inspiracją płynącą z Ducha Świętego, szybko odkrywamy, iż to nie jest taka łatwa sprawa chodzić w zwycięstwie w codzienności. Przychodzą trudności, pojawiają się okoliczności, które mają jeden cel – nie dopuścić do realizacji pragnienia wzrostu i rozwoju duchowego w życiu każdego z nas. Tak jak dzisiaj, gdy tu przychodziliśmy, były dwa powody utrudniające nam przyjście tutaj. Pierwszy to to, że zmieniono nam czas o godzinę i być może niektórych nie ma z powodu tego, że zapomnieli. Mieliśmy krótszy sen o godzinę. Po drugie, jeżeli zaparkowaliśmy tu samochody i wyszliśmy, chcieliśmy wejść po schodach, drugie utrudnienie. Musieliśmy albo w lewo, albo w prawo, żeby wejść do zboru. Będą trudności i będą przeciwności w naszym życiu i dzieje się tak z powodu, po pierwsze, naszego ciała, które nie chce dać się ujarzmić i podporządkować Duchowi, który został zrodzony z Ducha Bożego w naszym życiu, a po drugie z powodu duchowego konfliktu, w którym zaangażowany jest każdy nowonarodzony chrześcijanin. I ten bój toczy się nieustannie i o tym mówiliśmy sobie 2 tygodnie temu. Przeciwnik jest bardzo dobrze zorganizowany, najczęściej atakuje nasz umysł, miejscem potyczki jest nasz umysł, stąd Boże Słowo wzywa nas do przemiany naszego sposobu myślenia, abyśmy byli wedle myśli Chrystusowej i wszelką inną myśl filtrowali poprzez pryzmat Bożego Słowa i myśli Chrystusowej. I Boże Słowo w liście do Efezjan zachęcało nas, bo na tym oparliśmy nasze zwiastowanie, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Aby prowadzić zwycięskie życie, aby doświadczać realności Boga w swoim życiu, Paweł w liście do Efezjan, kończąc ten list, gdybyśmy uważnie czytali ten list, to on mówi o najpodstawowszych prawach, prawdach i zasadach Bożego życia w życiu człowieka wierzącego. Mówi w pierwszym rozdziale o dziedzictwie, jakie mamy. Mówi o błogosławieństwie, jakie mamy w Chrystusie. Mówi w drugim rozdziale o zbawieniu, które mamy z łaski. Mówi o tym, w jaki sposób mamy żyć. Mówi o tajemnicy w 3 rozdziale Kościoła, że przez Kościół Bóg chce objawiać swoją chwałę. W 4 rozdziale mówi o tym, jak jako wierzący ludzie mamy żyć, jak funkcjonować. Mamy przykazania na co dzień. W 5 podobnie, kontynuacja jest tego. Jest także wspomniane o naszym życiu rodzinnym, jak powinny wyglądać nasze rodziny. I kończąc ten list, podsumowując go, Paweł mówi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego, jeśli chcecie prowadzić zwycięskie, efektywne życie, błogosławione życie w Chrystusie. Mówi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego, to po pierwsze, a po drugie, przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, abyście mogli stawić opór w dniu złym, w dniu trudności, przeszkody, i pokonawszy to, ostać się, wyjść zwycięsko. I bardzo ważną rzeczą jest, gdy mówimy o duchowej walce, gdy mówimy o duchowym konflikcie, w który jesteśmy zaangażowani i każdy z nas na różnym poziomie, w zależności od tego, na jakim poziomie dojrzałości jesteśmy, jak bardzo zbliżamy się do Boga, bo jest to wprost proporcjonalne. Im bliżej jesteśmy Boga, tym więcej trudności, zniechęcenia, okoliczności, w których diabeł chce zrobić wszystko, abyśmy nie doświadczali realności Bożej. Dlatego mówi Po pierwsze, umacniajcie się w Panu. I to jest bardzo ważne. Nie koncentrujemy się na przeciwniku, ale umacniamy się w Panu. Wzrastamy w Bogu, bo w Nim mamy i w Jego potężnej mocy, bo w Nim mamy zwycięstwo. Aby to zwycięstwo było faktem, potrzebujemy zbroi Bożej. Stąd wezwanie do umacniania się w Bogu, nasz wzrok i koncentracja na Chrystusie oraz wezwanie do przywdziania całej, pełnej zbroi, która jest niezbędna, aby dać odpór, ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Tylko pełna, kompletna zbroja umożliwia i gwarantuje nam zwycięstwo. I Paweł wiedział, co mówi, gdy mówił o zbroi Bożej. Ona już tu nawet jest, widzę. I dobrze. Paweł, gdy pisał list do Efezjan, przebywał wtedy w Rzymie, uwięziony. Był albo jeszcze w więzieniu, albo już w areszcie domowym, a jeśli był we więzieniu, to strzeżony przez wielu legionistów rzymskich. Jeśli już był, bo o tym mówi nam ostatni rozdział, 28 rozdział Dziejów Apostolskich, tam napisane były tak zwane listy więzienne, między innymi list do Efezjan i Filipian, Kolosan i później do Tymoteusza. Albo był przez jednego strzeżony, gdy był w areszcie domowym, albo przez wielu rzymskich legionistów. I on mógł napatrzyć się bardzo dobrze na zbroję, którą nosili. I tylko pełna, Paweł mówi, kompletna zbroja umożliwia i gwarantuje nam zwycięstwo. Dlatego mówi w 14 wersecie, gdybyśmy otworzyli list Pawła do Efezjan, 6 rozdział, 14 werset, on mówi: stójcie tedy, i później wymienia elementy zbroi Bożej, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości, obuwszy nogi, weźcie tarczę wiary, weźcie przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Wymienia 6 elementów tejże zbroi. Ale chciałbym, byśmy rozpoczęli od tego stwierdzenia. Weźcie całą zbroję, abyście mogli stawić opór, i rozpoczynając ten 14 wiersz, Paweł mówi: stójcie, dlatego stójcie. Stójcie mocno. Bóg zawsze wzywa nas do aktywnej postawy. Wstań, powstań, idź, posyłam cię. Bóg nie mówi: rozsiądźcie się wygodnie, połóżcie się. Ale Bóg zawsze chce nas wyrwać do czegoś większego. On zawsze mówi: powstań. On zawsze mówi: wstań. On zawsze mówi: stój, nie upadaj. Kiedy się na nowo narodziłeś, powstałeś do nowego życia, Bóg chce, abyś w tym życiu trwał. On nie zaplanował dla ciebie porażki. On nie chce, żebyś przegrywał, ale on chce, abyś powstał i trwał. Kiedy przyjdą przeciwności, żebyś mógł dać odpór, abyś mógł być zwycięzcą. I nie mamy czasu wspominać wielu, wielu ludzi, mężów Bożych, kobiet Bożych, do których Bóg w taki sposób mówił: wstań, idź, powstań. Dlaczego? Albo rozejrzyj się wokoło, popatrz szerzej. Ciągle była to bardzo aktywna postawa, do której Bóg zachęcał tych, których powołuje. I Paweł mówi dzisiaj nam dokładnie to samo. Dlatego stójcie mocno. Dlatego powstańcie, dlatego trwajcie. Bądźcie w pogotowiu. Przyjmijcie właściwą postawę. Nie uciekajcie, nie poddawajcie się. Stójcie bez paniki i strachu, bo dacie radę, zwyciężycie, bo umacniacie się w Panu i w Jego potężnej mocy, a Jezus jest zwycięzcą i w Jezusie jesteście zwycięzcami. Choć diabeł będzie próbował zrobić wszystko i spróbuje wywrzeć wrażenie, że to on jest zwycięzcą, to Bóg mówi: nie, stójcie mocno, bo wy jesteście po stronie zwycięzców. Alleluja, amen, alleluja. Cieszymy się bardzo, niektórzy bardzo się cieszą, bo im tak poszło, tak. Bardzo zadumali się. To jest ta radość, którą mamy. Taka radość, pełna radość. Jesteśmy po stronie zwycięzców. Ale to jest wygrana walka. Jak Stany Zjednoczone podjęły decyzję o tym, aby przyłączyć się i walczyć przeciwko hitlerowcom w II wojnie światowej, to gdy Churchill o tym się dowiedział i w tym momencie, kiedy tylko doszła do niego ta informacja, powiedział: już zwyciężyliśmy. A jeszcze nic się nie stało, bo dopiero Stany Zjednoczone się przyłączyły, a on już powiedział: już zwyciężyliśmy. On nie powiedział: może zwyciężymy, może nam się uda, oni nam pomogą. On powiedział: już zwyciężyliśmy. I tak jest w naszej duchowej walce. My już zwyciężyliśmy, bo Jezus już pokonał diabła, bo Jezus jest zwycięzcą. To On trzyma klucze śmierci i piekła. On jest Panem Panów, On jest Królem Królów, ale diabeł próbuje wywrzeć wrażenie, że tak nie jest. Ale tak jest. I dlatego im bardziej chcemy zbliżać się do Boga, doświadczać Jego pełni, umacniać się w Nim, w potężnej Jego mocy, to przychodzi opór. Dlaczego? Bo diabeł wie, że rozmodlony, pełen Ducha Świętego chrześcijanin jest zagrożeniem dla Jego Królestwa. Ten, który sobie śpi, który sobie leży, który nie stoi, który nie prowadzi walki, nie jest w zasadzie żadnym zagrożeniem. Od czasu do czasu go czymś tam posmera, diabeł, to jest wszystko. Ale gdy stajemy i mówimy, ja chcę więcej Jezusa, ja chcę doświadczać Boga, ja chcę wzrastać w Nim, nagle opór. Wiecie, najtrudniej jest ruszyć, tak jak z samochodem. Największe przełożenie w naszych biegach jest w biegu numer jeden, kiedy ruszamy. Kiedy potem ruszy już samochód, ta tona czy więcej ponad tonę i rozpędzi się, wrzucimy dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę, a niektórzy szczęśliwcy nawet szóstkę wrzucają. Jest rewelacja. Nic nas nie jest w stanie zatrzymać. Cokolwiek by się pojawiło na tej naszej drodze, to przy prędkościach już rozpędzonym samochodzie jest problem. Ale najgorzej jest ruszyć. Stąd opór i trudności, które diabeł próbuje zaaranżować na samym początku, kiedy mamy pragnienie, chcę dla Boga żyć, chcę z Nim żyć, chcę Jemu służyć, chcę w Nim wzrastać, chcę dojrzewać w Nim, przychodzi opór i okoliczności, które próbują nam powiedzieć, nie dasz rady. Ale Paweł mówi, dlatego stójcie mocno, stójcie i przywdziejcie całą zbroję, bo dacie radę i zwyciężycie. I pierwszym elementem jest opasajcie wasze biodra prawdą. Chciałbym dzisiaj mówić na temat pasa prawdy. Przywdziejcie pas prawdy. Rzymianie nazywali go balteus. Stąd też po angielsku się słowo wzięło belt. Pas, pasek. Do czego potrzebny był pas? Musimy pamiętać, iż ubiorem zarówno mężczyzn, jak i kobiet tamtych czasów były szaty. Żołnierz nosił taką tunikę. Znaczy ja mówię, a to i tak wiemy, co nosi, nie? Żołnierz nosił tunikę. Była ona luźna i dlatego przed walką żołnierze obwiązywali się pasem, spinali się pasem, aby tunika nie przeszkadzała w walce, aby nie krępowała ruchów, aby nie przeszkadzała, aby umożliwiała pokonanie wroga. I pas założony oznaczał gotowość i czujność. O tym też Pan Jezus powiedział w jednej z przypowieści w Ewangelii Łukasza. Niech wasze biodra będą przepasane i świece zapalone. I tam mówił o tym, że kiedy Pan przyjdzie, mamy być gotowi. A więc ciągle jakbyśmy byli w ruchu, ciągle jakbyśmy mieli iść do przodu. Nie pójdę w tą stronę, bo to Maryla siedzi. To pójdę w tą stronę z Piotrem dzisiaj. I ciągle jakbyśmy do przodu. Nie to, żebym miał coś do Maryi, absolutnie. Ja moją żonę bardzo kocham i ona, mam nadzieję, mnie też. Uśmiechnęła się, to jest pozytywne. Być może. Być może, ale nie, śmieje się fajnie. To. No czego mnie wybiłaś z rytmu, wiesz co? Niech wasze biodra będą przepasane i świece zapalone. A więc bardzo ważne, to jest gotowość. Do pasa przyczepiano osobistą broń. Na wtedy to był to miecz, później szable, w ostateczności w naszych czasach pistolet, broń. Zauważmy, że gdy brano jeńców do niewoli, jeńcom ściągano, zabierano pas. Pamiętacie takie obrazki z nawet filmów wojennych? Często jeńcy musieli ściągnąć pas. To oznaczało symbol kapitulacji i porażki. Ten człowiek już nie był żołnierzem, bo nie miał swojego pasa. I Boże Słowo wzywa nas tutaj do tego, abyśmy ubrali, opasali się, wzięli pas. I to nie byle jaki pas. Pas prawdy. I ten pas prawdy jest tak bardzo ważny w naszym życiu. Boże Słowo wzywa nas, abyśmy chodzili i żyli w prawdzie. Czym jest prawda? Wedle Bożego Słowa prawda to objawienie Boże w Chrystusie. To, co Chrystus dokonał, to, co się stało w Jezusie jako zbawienie i zadośćuczynienie za nasze grzechy, jest absolutną prawdą i to jest sposób wybawienia ludzkości z ich grzechów i zapewnienie im życia wiecznego z Bogiem. To jest absolutna prawda. Prawda to również zaufanie Jezusowi, powierzenie Mu swojego życia i zaufanie Jego Słowu, wierzenie Jego Słowu. To także uczciwe, szczere życie bez ciemnych stron. To również prawdomówność, jasność, przejrzystość w mowie. W tym samym liście, bodajże w 4 rozdziale jest napisane: przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę jedni z drugimi. A więc to są elementy chodzenia w prawdzie. Świat żyje w zakłamaniu, nieuczciwości, obłudzie. Nieraz jak się słucha polityków, to nie... Ostatnio był taki program i chyba był były poseł, nie wiem czy on jeszcze jest, poseł Jurek. I zadano mu pytanie, kiedy papież był w Afryce i tam toczyła się walka o ochronę życia i tak dalej. Redaktor zadał mu pytanie, on przez 15 minut krążył, nie potrafił prosto odpowiedzieć na bardzo proste pytanie. Kilka razy mówił, ale panie pośle, ja chciałbym, żeby pan mi prosto odpowiedział, bo pytanie jest bardzo proste. On tak krążył, że nic nie powiedział. Tak postępuje bardzo często świat. Nieraz jak się słyszy kogoś, to nawet my musimy domyślać się, co człowiek ma na myśli, co on chciał powiedzieć. Boże Słowo mówi, niech wasze tak będzie tak, nie, nie. Mamy być przejrzyści. Nie ma czegoś takiego jak półprawdy. Nie ma czegoś takiego jak część prawdy. Jest albo prawda, albo nieprawda, albo niedomówienie, albo jasno skrystalizowane, sprecyzowane zdanie. W świecie, w którym żyjemy, wszelkie prawdy, które kiedyś były absolutami, które były niepodważalne, zaczynają upadać. Może tylko jeden przykład. Małżeństwo, definicja małżeństwa. Dotychczas definicją małżeństwa było to, że jest to związek dwojga ludzi o odmiennej płci. I tak było przez 21 wieków. Dzisiaj już debaty są na ten temat, że to wcale tak nie jest. Że małżeństwo to oczywiście związek dwojga ludzi, ale niekoniecznie odmiennej płci. A więc widzimy, że coś, co było absolutem, dzisiaj tym absolutem nie jest. Zostawia na mnie ktoś zasadzki. Niebieski mikrofon. Czyli to był... My, obywatele Królestwa Światłości, mamy żyć i chodzić w prawdzie. Jan w swoim liście, w drugim liście, w 4 wersecie napisał: ucieszyłem się, uradowałem się bardzo, że spośród dzieci Twoich znalazłem te, które chodzą w prawdzie. To słowo prawda w języku greckim to jest to słowo alateia i ono oznacza między innymi żyć w wolności od ukrywania swoich błędów. Żyć w wolności od ukrywania swoich błędów. I Jan, tak jak wspomniałem, cieszył się, że są wierzący, którzy chodzą w prawdzie. To znaczy chodzą w jawności, szczerości i światłości przed Bogiem i innymi ludźmi. Do tego zachęca nas Boże Słowo. Psalm 32, 5 werset. Grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu. Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Chodzenie w prawdzie to wyznawanie swoich grzechów, to rewidowanie swojego serca na bieżąco przed Bogiem. Przypowieści 28:13 mówią, kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Kto ukrywa występki, kto nie chodzi w prawdzie, kto nie chce, ażeby jego sprawy wyszły, ten nie dostępuje miłosierdzia i nie ma powodzenia, nie ma błogosławieństwa i przychylności Bożej. 1 Jan 1:6-8. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. 8. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. I chodzenie w prawdzie, przywdziewanie pasa prawdy, jest to postawa wyboru. Albo grzech wyznasz, albo grzech za jakiś czas wyzna ciebie. Albo, albo. To jest to postawa wyboru. Jest taki tekst w liście, przepraszam, w Ewangelii Jana, w 3 rozdziale. Pan Jezus, gdy rozmawiał z Nikodemem, to wspomniał też właśnie o tym. I posłuchajcie. Ewangelia Jana, 3 rozdział, od 19 wiersza. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. To jest jedna postawa człowieka, który nie chce, aby jego grzechy, aby jego uczynki wyszły na jaw. Kto czyni źle, nienawidzi światłości, nie zbliża się do światłości, bo nie chce ujawnienia swoich uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, więc chodzi w prawdzie, ma pas prawdy, dąży do światłości, a więc on celowo idzie do światłości, zmierza do światłości, aby wyszło na jaw, że jego uczynki dokonane są w Bogu. Zarówno dobre, jak i złe. Ale one są ujawniane. One są wypowiadane. A więc taki człowiek, który chodzi w światłości, chodzi w prawdzie, on dąży do tej światłości, on nie boi się ujawnienia swojego grzechu, swojego występku, swojego przewinienia, bo wie, że jest w Bogu i kocha Boga. I porównajmy to z tekstem, więc jesteśmy w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, w naszym liście rozważanym, Efezjan, ale wcześniejszy rozdział, 5 rozdział, gdzie Paweł mówi na temat życia człowieka wierzącego. I mówi tak, 5 rozdział od 8 wiersza. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie, bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród takich ludzi dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Możesz przyjąć dwojakiego rodzaju postawę. Albo sam dążysz do światłości i zależy ci na tym, aby wszystkie twoje uczynki wychodziły na jaw, a więc obnażasz się przed Bogiem. Mówisz, Boże, popełniłem błąd, proszę Cię, przemień mnie, ja pragnę być święty, czysty, ja nie chcę sprawiać Ci przykrości, ja chcę sprawiać Ci radość, pomagaj mi w moim życiu. Albo, tak jak Paweł mówi, są ludzie, którzy próbują zakryć swoje życie. Mówi to nawet wstyd mówić, co się potajemnie między takimi ludźmi dzieje, ale mówi, ale wszystko dzięki światłu wychodzi też na jaw. Ale już nie jako łaska Boża, ale jako potępienia godne. Więc albo przyjmujesz postawę jawności, szczerości, prawdomówności, uczciwości przed Bogiem, albo próbujesz ukryć swoje grzechy, swoje przewinienia, swoje ciemne strony, nie wiedząc, że prędzej czy później ten grzech cię dopadnie i tak zacznie panować nad twoim życiu i cię zniszczy. To będzie haczyk, który będzie miał diabeł do tego, aby rościć sobie prawo do wpływu na twoje życie. A więc jest to postawa wyboru. Czy ukrywasz swoje grzechy, czy je wyznajesz? Jeśli wyznajesz, to wynosisz je na powierzchnię, na światło. Wystawiasz do światła, aby były widoczne i ci przebaczone. I chodzić w prawdzie, to mieć postawę, nie mam nic do ukrycia, ani przed Bogiem, ani przed innymi ludźmi. Kapitalną ilustracją jest tutaj ilustracja faryzeusza i celnika, gdy weszli do świątyni. Jeden i drugi się modlił. Przesadziłem. Pierwszy się nie modlił. On się chwalił. Faryzeusz bardziej się chwalił. On przyszedł i powiedział, Panie Boże, dziękuj sobie samemu za to, że nie masz takiego. Nie, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Rabusie, oszuści, kłamcy i tak dalej. Albo jako ten celnik, ale oddaję Ci dziesięcinę, poszczę dwa razy w tygodniu, uczęszczam do synagogi czy do świątyni, jeżeli był w Jerozolimie. No Panie Boże, no to nie jesteś sam sobą zaskoczony, że mnie takiego stworzyłeś? Takiego masz świetnego faryzeusza? A celnik przyszedł i powiedział jedno zdanie. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. I co mówi Boże Słowo dalej? Pan Jezus zadaje pytanie słuchaczom. Jak myślicie, który został usprawiedliwiony i odszedł pojednany z Bogiem ze świątyni? Jak myślicie? Celnik. Bo on otworzył swoje serce i chodził w prawdzie. On wiedział, że był grzesznikiem. On wiedział, że może wrócił właśnie z pracy i znowu oszukał. Może znowu wziął większe cło, niż miał wziąć, gdy ktoś wjeżdżał do Jerozolimy. Może gdzieś w szemrane interesy wszedł. Ale on przyszedł, powiedział, Boże, bądź mi miłościw. Popełniłem błąd. Przebacz mi. Więc był szczery przed Bogiem, uczciwy. Natomiast faryzeusz w zasadzie bezgrzeszny. On nic nie wspomniał o tym, że on ma jakąś plamkę w swoim życiu. Jego karta była, jak to się mówi, la blanche, tak? Karta, carte la blanche po francusku. Ja francuskiego nie znam. Ja znam angielski, rosyjski, sprechen Sie i italiano. Co jeszcze, Maryla, znam? Tak, nie, to italiano to już przesadziłem. Pronto umie, pronto powiedzieć po włosku. Znaczy proszę. Nie, to nie to pronto, co, tylko pronto to znaczy proszę. A więc chodzenie w prawdzie nie oznacza, że nie mam słabości. Nie oznacza, że nie grzeszę. Nie oznacza, że nie popełniam przewinień, występków. Nie. Mam swoje słabości. Popełniam błędy w swoim życiu. Zdarza mi się zgrzeszyć. Nie jestem doskonały, ale nie ukrywam moich grzechów, tylko na bieżąco rozmawiam z moim Bogiem, wyjawiam je na światło dzienne po to, ażeby krew Chrystusa mogła mnie oczyścić, aby moja szata ta duchowa mogła być ciągle czysta. A więc przychodzę z tym do Boga, wyznaję, obnażam się, proszę o przebaczenie i pomoc, abym mógł zmienić swoje życie, abym więcej nie musiał grzeszyć, abym nie trwał w grzechu, który próbuje mnie zniewolić. Żyję w światłości, żyję w jasności, nie kamufluję się i nie ukrywam. Dlaczego? Bo idę przez życie z Jezusem. A w Ewangelii Jana w 8 rozdziale, w 12 wersecie jest napisane, a Jezus znowu przemówił, ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Jeżeli idziesz za Jezusem, jeżeli żyjesz z Jezusem, to normalną twoją częścią życia jest chodzenie w prawdzie i na bieżąco regulowanie swojego życia przed Bogiem. Bo chodzisz z Jezusem. Jezus powiedział, jeśli ktoś idzie za mną, to nie chce chodzić w ciemności, ale będzie miał w sobie światło życia. Będzie przywdziewał pas prawdy, będzie chodził w światłości i jasności. Dlatego idę przez życie z Jezusem i mam pełną jasność. Jestem obywatelem Królestwa Światłości. Tak śpiewaliśmy w jednej z pieśni, że On nas wyrwał z Królestwa Ciemności i uczynił dzieckiem światłości. Jako dziecko światłości ja chcę chodzić w prawdzie. To jest mój wybór, którego dokonuję. I to bardzo znane słowo, 31, 32 wiersz 8 rozdziału. Jezus mówił do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeśli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Jeśli wytrwacie w moim Słowie, jeśli trwać będziecie w moim Słowie, jeśli Słowo Boże będzie w waszym życiu obecne, to ono daje wam całą prawdę, pełną prawdę, a ta prawda wyzwala, ona uwalnia, wyswobadza. I zanim powiem o kilku rzeczach, dziedzinach, z których nas prawda wyswobadza, zanim powiem o tych kierunkach wyzwolenia, to chciałbym jeszcze powiedzieć słowo o wyznawaniu grzechów czy win. Grzechy wyznajemy przed Bogiem. Czekamy na wejście dzieci. Jak było? Fajnie było? Lepiej ja wolę, żebyście wy teraz popatrzyli na dzieci, niż kiedy ja będę mówił. Jak było na próbie? Sam Filip? Może być, okej. Tak? Prawdę powiedział, może być. Także nie okłamał, że było super i fajnie, ale powiedział, może być. Ujdzie w tłoku. Dobra. Już? Nasz wzrok idzie od nich. A więc zanim powiem o kierunkach wyzwolenia, wyswobodzenia, jakie mamy w prawdzie Bożej, to chciałbym powiedzieć właśnie o wyznawaniu grzechów. Grzechy wyznajemy przed Bogiem. Jego prosimy o uwolnienie z tego grzechu, o oczyszczenie świętą krwią Jezusa, ale również są grzechy, których dopuszczamy się wobec innych ludzi, jak krytyka, obmowa, lekceważenie czy poniżanie kogoś, fałszywe oskarżenia, kłamstwo, krzywda, czy to zranienie ustne, czy jakiekolwiek inne. To są między innymi grzechy, których dopuszczamy się w stosunku do innych ludzi. I oczywiście, gdy ja coś złego powiem, uczynię Maryli, to oczywiście ja rozwiązuję swój problem przed Bogiem, mówiąc: Boże, przebacz mi mój grzech. Okłamałem Marylę, zraniłem ją ustnie, powiedziałem źle, zlekceważyłem. Wybacz mi. Ale to nie załatwia jeszcze sprawy. Bo jeśli z nią miałem konflikt i Maryla usłyszała, co jej powiedziałem, to dopełnieniem mojego pełnego wyznania chodzenia w prawdzie jest to, że przychodzę do Maryli i mówię: Maryla, przepraszam Cię, źle o Tobie powiedziałem, źle się wyraziłem, zraniłem Cię, wybacz mi. Bez tego nasze przebaczenie jest niedopełnione. Jeżeli dopuszczam się grzechów, które mają wpływ tylko na moje życie, rewiduję to i sprawdzam przed Bogiem. Jeśli natomiast infekuję tym innych i to jest między kimś a mną, oprócz tego, że Bóg daje mi przebaczenie, ja idę do tej osoby i załatwiam sprawę. Jasne? Tak mówi Boże Słowo. W taki sposób naucza Boże Słowo. Więcej. Pan Jezus w jednym miejscu mówi: jeśli idziesz złożyć dar do świątyni i przypomni ci się, że brat ma coś przeciwko tobie. Zauważcie, że brat ma przeciwko tobie. Nie, że ty masz przeciwko bratu, bo to było dla Jezusa oczywiste, że trzeba było załatwić. Ale że brat ma coś przeciwko tobie, to idź najpierw, zostaw ten dar, on poczeka, nie zając, nie ucieknie. Idź, pojednaj się z bratem, poproś go o przebaczenie. Czy on ci przebaczy, czy nie, to już jest inna sprawa. Boże Słowo mówi: jeśli to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Bo ja mogę przyjść do Maryli i mówię: Maryla, ja chcę zaraz coś robić, przepraszam. Ona mówi: odejdź, nie chcę. To już jest jej problem, nie mój. Jeżeli ja szczerze ją przeprosiłem, a tak nigdy nie jest. Nie? Nie przepraszam po prostu, nie? Bo po co? Ale nie, czekajcie, to nie ten tłum. Co ty, Radek, ale mnie podpuściłeś, wiesz co? To jest normalną rzeczą, że muszę załatwić międzyludzkie relacje tak samo, jak załatwiam to z Panem Bogiem. To trzeba wyznać innym, skrzywdzonym przez nas. Tak powiedziałem, wybuchnąłem, przebacz proszę. Jakub mówi 5:16: wyznawajcie grzechy jedni drugim. I mówi to w kontekście przyjęcia uzdrowienia od Boga. A więc jest coś na rzeczy. Jeśli nasze serca są poróżnione, ja potrzebuję uwolnienia, uzdrowienia, Jakub mówi: wyznawajcie swoje grzechy, rewidujcie, wszystko załatwiajcie i módlcie się, i wtedy wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Bardzo ważną rzeczą jest wyznawanie grzechów innym, tym, których skrzywdziliśmy, ale też dobrze mieć takiego powiernika, przyjaciela, z którym mógłbyś się modlić, któremu mógłbyś powierzać sprawy, z którymi sobie nie radzisz, z którym razem mógłbyś przemadlać sytuacje, w których jest ci ciężko. To może być żona, mąż, to może być brat, siostra ze zboru, to może być ktoś, kto jest nam bliski. Bo wiele może wspólna modlitwa, gdzie dwaj coś ustalą i modlą się, jest to honorowane i w niebie. A więc to bardzo, ale to bardzo ważne. Taką postawą demaskujemy diabła i żyjemy w prawdzie, chodzimy w prawdzie. I jeszcze to, co chciałem powiedzieć, że to, co czytaliśmy. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Prawda uwalnia nas po pierwsze od kłamstw diabelskich. Dalej, gdybyśmy czytali, ja nie wiem, czy mamy 8:44, mamy. Ojcem do Żydów, którzy sprzeciwiali się Jezusowi, on powiedział: ojcem waszym jest diabeł, chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego, on był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Ale zauważmy to stwierdzenie: w prawdzie nie wytrwał, bo nie ma w nim już teraz prawdy. A więc cokolwiek diabeł mówi do ciebie, to prawda Boża, trwanie w Jezusie, trwanie w Bożym Słowie uwalnia cię od kłamstw diabelskich. To słowo, które czytaliśmy w Efezjan, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, to słowo zasadzki diabelskie dosłownie moglibyśmy przetłumaczyć, że abyście mogli ostać się przed matactwami i krętactwami oszczercy. Matactwami i krętactwami. Bo to próbuje robić diabeł, to jest jego natura. Kłamstwo jest jego wartością. Dlatego tylko trwanie w Bożym Słowie, znanie Bożego Słowa i objawienie Bożego Słowa wnosi prawdę, wyswobodzenie od diabelskich kłamstw. Gdy przychodzi diabeł i mówi: Bóg cię już nie kocha, Bóg cię już nie wysłuchuje, Bóg cię opuścił, zapomnij o nim. Nawet nie przychodź do niego, bo on ci po raz 12 nie przebaczy. Nie dasz rady przejść zwycięsko tego pokuszenia. Musisz się pogodzić z tym, że zawsze będziesz w tym upadał. To jest twoja pięta Achillesowa. Gdy takie myśli przychodzą do naszego umysłu, są to kłamstwa diabelskie. I gdy trwamy w Bożym Słowie, to możemy przeciwdziałać im. Tak jak Jezus. Jezus nie argumentował, kiedy był kuszony, gdy wdał się w dialog, czy może nawet nie wdał się, odpowiadał na zaczepki diabła, pokuszenie diabła bardzo konkretnie. Napisano, 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 3 razy napisano, dziękuję, pozamiatane, diabeł go opuścił, bo nie miał argumentu. Dlatego tak bardzo ważne jest trwanie w Bożym Słowie. Bo Boże Słowo, jeśli w nim wytrwamy, ono przynosi nam uwolnienie od kłamstw diabelskich. Bo Boże Słowo mówi: choćby wszyscy cię opuścili, ja ciebie nie opuszczę. Jeśli wyznajemy swoje grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy i odpuszcza nam nasze grzechy. W Nim mogę wszystko, w Nim zwyciężamy. On daje nam pełne przebaczenie, On jest Ojcem miłosiernym i litościwym. A więc nikt nie wyrwie nas z Jego ręki. To mówi Boże Słowo. I gdy je znamy, gdy na Nim budujemy, gdy chodzimy w prawdzie, jesteśmy wolni od kłamstw diabelskich. To po pierwsze. Po drugie, jesteśmy wolni od grzechu, gdy chodzimy w prawdzie. Rzymian 6 rozdział. Możemy, Paweł, przejść dalej? A uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Uwolnieni od grzechu. W momencie nowych narodzin zmieniłeś obywatelstwo, stałeś się królestwem, obywatelem Królestwa Światłości. Nie ma za tobą wpływu grzechu. Zostałeś odcięty, zrodzony do nowego życia. Zostałeś uwolniony od grzechu. Jest wiele fragmentów Bożego Słowa, które nam o tym mówią. Uwolnieni od grzechu staliśmy się sługami w innym królestwie i służymy innemu Panu. Czy grzech nie będzie próbował nas atakować? Jak najbardziej będzie. I apostoł Jan tę różnicę nam pokazuje. To, co czytaliśmy wcześniej. Jeśli mówimy, że nie ma w nas grzechu, to kłamiemy. Nam się zdarza zgrzeszyć, ale nie żyjemy w grzechu. Bo jarzmo grzechu zostało złamane. Jesteśmy wolni od grzechu. Czasami zdarza nam się zgrzeszyć i dlatego mamy orędownika, który poprzez Jezusa, mamy Jezusa, poprzez którego możemy przychodzić i oczyszczać się i być wolnymi od tych grzechów. Więc jesteśmy wolni od grzechu w chwili chodzenia w prawdzie. Bo gdy zaniechamy chodzenia w prawdzie, gdy zdejmiemy pas, jesteśmy narażeni znowu na grzech, który może nas uwikłać, który może nas znowu otoczyć jak korzeń lub jak boa dusiciel i nas chapnąć i udusić. Jesteśmy wolni, jeśli trwamy w Chrystusie. Prawda Boża uwalnia nas od grzechu. Prawda Boża uwalnia nas również od strachu. Pierwszy Jana mówi nam, w tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki jest On, tacy my jesteśmy. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń. Bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Ja tu stąd lepiej widzę niż wy, bo ja tak się mogę zerknąć, wiecie? Także dlatego ja tą ostatnią linijkę widzę. Bo kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Doskonała miłość usuwa bojaźń, strach, lęk. Gdy trwam w Jezusie, trwam w Jego Słowie, mam przepełnione serce miłością, jestem wolny od strachu i lęku. Następnie, także prawda Boża uwalnia nas od przeszłości. I znane bardzo słowo. 2 Koryntian 5:17. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło. Nie ma starego Andrzeja Góresza. Jest Andrzej Góresz od momentu duchowych nowonarodzin. To się dla Boga liczy. I każdy z nas, kiedy przeżyłeś nowonarodzenie, stałeś się dzieckiem Bożym, przeszłość nie ma wpływu na twoją teraźniejszość. Choć diabeł będzie robił wszystko, żeby ci przypominać przeszłość, szczególnie kiedy ona była trudna, gdzie skrzywdziłeś wielu ludzi, dopuściłeś się wielu strasznych grzechów, wtedy przychodzi diabeł i mówi, myślisz, że to tak łatwo? I dręczy. Ale jeśli jesteś w Chrystusie, jesteś nowym stworzeniem. Rzymian 8:1 mówi, że to nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Nie ma żadnego potępienia. A więc jesteś wolny od przeszłości, bo Boża prawda, gdy w niej trwasz, uwalnia cię od przeszłości. Także jesteśmy wolni od opinii innych ludzi. Wiecie, że to może być bardzo mocne związanie? Co inni o mnie sobie pomyślą? Nie to, co ja z przekonania chcę zrobić, ale ja robię to, co inni chcieliby, żebym robił. Opinia innych. 2 Koryntian 5:16 jest napisane, dlatego od teraz, jeśli znaliśmy kogoś według ciała, to już nie znamy. Jestem wolny od tego. Ja chcę w wolności chodzić przed Bogiem. Ja chcę przywdziać pas prawdy i najważniejsza dla mnie opinia to, co Jezus o mnie myśli. Bo Jemu chcę się podobać, a nie co inni o mnie powiedzą. Bardzo często opinia innych determinuje nasze życie. Chcielibyśmy coś powiedzieć, chcielibyśmy coś zrobić, ale nie, no bo co inni powiedzą? Ja mówię o tych złych wpływach opinii innych. Że to nas blokuje przed pójściem za Jezusem. Do doświadczenia Boga w pełni w naszym życiu. Bo co inni pomyślą sobie? Prawda Boża uwalnia nas od przeszłości. To są rezultaty chodzenia w prawdzie Bożej. Totalna, doskonała, idealna wolność. Jak w niej trwać? Odpowiedź już podczas tego kazania dawałem co chwilę. Trwaj w Jezusie i w Jego Słowie. Jezus powiedział o sobie, Ewangelia Jana 14:6, ja jestem droga, prawda i życie. Trwaj w Jezusie i dalej powiedział w modlitwie arcykapłańskiej 17:7, poświęć ich w prawdzie swojej, słowo Twoje jest prawdą. Trwaj w Jezusie i w Jego Słowie. Czytaj to Słowo, proś Boga o świeże objawienie, karm się tym Słowem, niech Bóg mówi do Ciebie z tego Słowa, więc trwaj, buduj się, zachęcaj, miej społeczność w komorze modlitwy z Jezusem. I po drugie, miej społeczność z Duchem Świętym. Dlaczego z Duchem Świętym? Bo On jest nazwany Duchem Prawdy. A więc jeśli chcemy trwać w prawdzie, to On nas idealnie wprowadzi we wszelką prawdę. Jana 14 rozdział. Ja prosić będę Ojca, da wam innego pocieszyciela, aby był z wami Ducha Prawdy. 16:13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Dlaczego? Bo nie sam od siebie mówi, że cokolwiek usłyszy tam, mówi nam tu, co jest dla nas dobre na ziemi tu. Dlatego, bracie, siostro, drogi przyjacielu, Boże Słowo jasno i dobitnie mówi nam, że jesteśmy zaangażowani w duchowy konflikt, w duchową walkę. Stąd mamy umacniać się w Panu, w Jego potężnej mocy, koncentrować na Chrystusie, na Jego Słowie i na społeczności z Duchem Świętym, wziąć zbroję Bożą, całą, kompletną, bo ona daje nam zwycięstwo. I przede wszystkim, od tego Paweł rozpoczyna omawianie elementów zbroi Bożej, przede wszystkim mamy opasać nasze biodra pasem prawdy. Żyć w prawdzie, chodzić w prawdzie, doświadczać Bożego objawienia, mówić prawdomównie, uczciwie, prowadzić szczere, uczciwe, bogobojne życie bez ciemnych stron, dążyć do wyjawiania wszystkiego, żeby nie było żadnego haczyka, na który diabeł mógłby się zahaczyć i rościć sobie prawo do twojego życia. Popełniamy błędy, ale jeżeli chcesz żyć z Jezusem, dążysz do Niego, im bliżej będziesz światłości, tym więcej niedoskonałości będziesz doświadczał, zauważał w sobie, ale po to, żebyś mógł się zmieniać, aby diabeł nie miał na ciebie nic, abyśmy byli kościołem bez zmazy i skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale abyśmy byli przygotowani na przyjście Jezusa i byśmy wywarli wpływ na otoczenie, na społeczeństwo, wśród których żyjemy, poprzez trwanie w prawdzie. Dlatego dzisiaj naszą modlitwą niech będzie modlitwa: chcę założyć pas prawdy, chcę chodzić w prawdzie, trwać w prawdzie. Nie chcę mieć ciemnych stron, nie chcę nic ukrywać, ani przed Bogiem, ani przed innymi ludźmi. Chcę wyznawać moje grzechy, chcę regulować moją relację z Bogiem i z innymi, po to, aby diabeł nie miał przystawki do mnie, przystępu do mnie, aby nie udało mu się matactwami, krętactwami rzucić mnie w potępienie diabelskie. Powstańmy do modlitwy. Czy są pośród nas dzisiaj osoby, które chciałyby